Bran. Polowanie rozpoczęło się o świcie. Król zażyczył sobie dzika na wieczorną ucztę. Książę Joffrey pojechał z ojcem, tak więc i Robb mógł dołączyć do myśliwych. Pojechał z nimi także stryj Benjen, Jory, Theon Greyjoy, Ser Roderick, a nawet zabawny mały brat królowej. W końcu było to ostatnie polowanie. Rankiem następnego dnia mieli wyruszyć na południe. Bran został z Jonem, dziewczynkami i Rickonem. Tylko że Rickon był jeszcze mały, dziewczynki były dziewczynkami, a Jon i jego wilk gdzieś zniknęli. Bran nie szukał go zbyt gorliwie. Wydawało mu się, że Jon jest na niego zły. Co więcej, w tych dniach Jon wydawał się zły na wszystkich dookoła. Bran nie wiedział dlaczego. Jon miał pojechać z wujem Benem na mur i wstąpić do nocnej straży. Branowi wydawało się to prawie tak samo ciekawe jak wyprawa na południe. A przecież to Robb miał zostać w zamku, a nie Jon. Bran nie mógł się doczekać, kiedy wyjadą. Miał pojechać królewskim traktem na własnym koniu. Na koniu, a nie na kucu. Jego ojciec zostanie królewskim namiestnikiem, a oni wszyscy zamieszkają w czerwonym zamku w królewskiej przystani, w zamku zbudowanym przez władców smoków. Stara niania opowiadała, że są tam duchy, a także lochy, w których dokonywano okropnych rzeczy i w których wisiały na ścianach smocze głowy. Bran czuł dreszcz na samą myśl o podobnych rzeczach, lecz nie bał się. Dlaczego miałby się bać? Będzie z nim ojciec, a także jego rycerze. Bran także miał zostać rycerzem, jednym z gwardii królewskiej. Stara niania mówiła, że należą do niej najznakomitsze miecze w całym królestwie. Było ich tylko 7, nosili białe zbroje, nie mieli żon ani dzieci i służyli tylko królowi. Bran znał wszystkie opowieści o rycerzach z gwardii królewskiej. Ich imiona brzmiały dla niego równie słodko jak najpiękniejsza melodia. Serwyn odzwierciedlanej tarczy, Ser Ryam Redwine, książę Aemon, smoczy rycerz, bracia bliźniacy Ser Erryk i Ser Arryk, którzy pozabijali się nawzajem dawno temu, w czasie wojny zwanej Tańcem Smoków, gdy brat walczył przeciw siostrze. Biały Byk, Geralt Hightower, Ser Arthur Dane, miecz poranka, Baristan Śmiały. Dwóch spośród rycerzy Gwardii Królewskiej przybyło z królem Robertem. Bran przyglądał im się wtedy zafascynowany, lecz nigdy nie ośmielił się odezwać do nich. Ser Boros był łysym mężczyzną z obwisłą twarzą. Ser Meryn zaś miał oczy schowane pod opadającymi powiekami i brodę koloru rdzy. Ser Jaime Lannister bardziej przypominał rycerzy z opowieści. On także należał do Gwardii Królewskiej, lecz Robb powiedział, że Ser Jaime zabił wcześniej starego, szalonego króla i nie powinien się już liczyć. Najznakomitszym spośród żyjących rycerzy pozostawał Ser Baristan Selmy, zwany Baristanem Śmiałym, dowódca Gwardii Królewskiej. Ojciec obiecał, że spotkają się z Ser Baristanem, kiedy przyjadą do królewskiej przystani. Tak więc Bran zaznaczał dni na murze, nie mogąc się doczekać, kiedy wyruszą. Miał zobaczyć świat, o którym dotąd mógł tylko marzyć, i rozpocząć życie, o jakim mu się nie śniło. Tymczasem nadszedł ostatni dzień i Bran nieoczekiwanie poczuł się zagubiony. Dotąd Winterfell było jego jedynym domem. Ojciec polecił mu pożegnać się tego dnia, co próbował uczynić. Kiedy myśliwi wyjechali, ruszył przez zamek ze swoim wilkiem, by odwiedzić tych wszystkich, których miał tu zostawić. Starą nianię, Gage'a kucharza, Mickena z kuźni, Hodora, chłopaka stajennego, który wciąż się uśmiechał, zajmował się jego kucem i nigdy nic nie mówił, poza jednym słowem Hodor, człowieka ze szklanych ogrodów, który dał mu Jerzyn. Tylko że teraz wszystko wydawało się inne. Najpierw poszedł do stajni zobaczyć swojego kuca, lecz pomyślał, że to już nie jest jego kuc. Miał go zostawić w stajni i odjechać na prawdziwym koniu. Nieoczekiwanie zapragnął po prostu usiąść i się rozpłakać. Dlatego odwrócił się i wybiegł ze stajni, zanim Hodor i pozostali chłopcy zauważą jego łzy. Na tym skończyły się pożegnania. Resztę poranka Bran spędził w Bożym Gaju, próbując nauczyć swojego wilka przynoszenia patyków, lecz i to mu się nie udało. Młody wilk wydawał się mądrzejszy od wszystkich ogarów z psiarni ojca i Bran przysiągłby, że rozumie każde słowo, a mimo to nie wykazywał większych chęci do tej zabawy. Bran wciąż nie mógł się zdecydować, jak nazwać swoje zwierzę. Rob nazwał swojego wilka Szary Wicher, ponieważ biegał bardzo szybko. Wilczyca Sansy otrzymała imię Dama. Arya dała swojemu szczeniakowi imię jakiejś królowej z ballad, a mały Rickon nazwał swojego wilka Kudłaczem, co Branowi wydało się głupie, biorąc pod uwagę, że imię to ma nosić wilkor. Biały wilk Jona otrzymał imię Duch. Bran żałował, że sam nie wpadł na to wcześniej, chociaż jego wilk nie był biały. W ciągu ostatnich 2 tygodni wymyślał setki imion, lecz żadne nie wydało mu się odpowiednie. Wreszcie znudziło mu się rzucanie patykami i postanowił powspinać się trochę. Dawno już nie był w zburzonej wieży, więc postanowił pójść tam po raz ostatni przed wyjazdem. Popędził przez Boży Gaj dłuższą drogą, żeby nie przechodzić obok stawu, przy którym rośnie drzewo serce, ponieważ budziło w nim strach. Drzewo nie powinno mieć oczu, pomyślał, ani gałęzi, które wyglądają jak ręce. Wilk nie odstępował go ani na krok.
Zostań tutaj,
powiedział do zwierzęcia, kiedy znaleźli się pod drzewem strażniczym w pobliżu ściany zbrojowni.
Leżeć. Tak. Zostań.
Wilk położył się posłusznie. Bran podrapał go po łbie. Potem podskoczył, chwycił się najniższej gałęzi i wciągnął na nią. Wspinał się lekko, coraz wyżej i był już w połowie drzewa, kiedy wilk podniósł się i zawył. Bran spojrzał w dół. Wilk przestał wyć i wpatrywał się w niego wąskimi, żółtymi oczami. Bran poczuł dziwny dreszcz. Po chwili wspinał się dalej. Wilk znowu zawył.
Cicho! Siad! Zostań! Jesteś gorszy od matki!
Słyszał wycie przez cały czas, dopóki nie wspiął się na tyle wysoko, że mógł zeskoczyć na dach zbrojowni i zniknął z pola widzenia. Dachy Winterfell stały się jego drugim domem. Matka twierdziła, że umiał się wspinać, zanim jeszcze nauczył się chodzić. Bran nie pamiętał, kiedy nauczył się chodzić, lecz nie pamiętał także, od kiedy się wspina, więc przyjął, że pewnie jest tak, jak ona mówi. Dla chłopca Winterfell stanowiło kamienny, szary labirynt murów, wież, dziedzińców i tuneli, które ciągnęły się we wszystkie strony. W starych częściach zamku korytarze prowadziły w dół lub w górę, także często trudno było powiedzieć, które to piętro. Zamek rósł przez wieki niczym monstrualne kamienne drzewo, jak to kiedyś wyjaśnił mu maester Luwin, drzewo o powyginanych konarach i korzeniach wrośniętych głęboko w ziemię. Z miejsca, w którym się znalazł, tak blisko nieba, Bran widział całe Winterfell. Lubił ten widok. Nad jego głową kołowały tylko ptaki, w dole zaś toczyło się całe życie zamku. Bran mógł siedzieć całymi godzinami między zniszczonymi wiatrem i deszczem chimerami, które czaiły się nad pierwszą wieżą. Obserwował stamtąd mężczyzn ćwiczących szermierkę na dziedzińcu, kucharzy doglądających warzyw w szklanych ogrodach, psy biegające niespokojnie w psiarni, pogrążony w ciszy Boży Gaj, dziewczęta plotkujące przy studni do mycia. W takich chwilach czuł się jak pan zamku. Wiedział, że nawet Rob nie zazna czegoś takiego. Dzięki swoim wspinaczkom poznawał sekrety Winterfell. Jego budowniczowie nie zrównali ziemi, dlatego za murami zamku ciągnęły się wzgórza i doliny. Bran odkrył, że z 3. piętra wieży dzwonnej prowadzi kryty most do 1. piętra pomieszczeń rekrutów. Wiedział też, że można było dostać się do środka muru wewnętrznego południową furtą, wspiąć się na 3. piętro, obejść całe Winterfell wąskim kamiennym tunelem i wyjść na parter przy północnej bramie, u podnóża wznoszącej się na 100 stóp ściany. O tym nie wiedział nawet maester Luwin. Jego matka bardzo się bała, że któregoś dnia spadnie z muru i się zabije. Obiecał, że będzie uważał, lecz to jej nie przekonało. Kiedyś wymusiła na nim obietnicę, że nie będzie chodził po murach. Wytrzymał prawie miesiąc, a każdy kolejny dzień stanowił dla niego prawdziwą udrękę. Aż wreszcie którejś nocy wyszedł oknem z sypialni, kiedy jego bracia zasnęli. Następnego dnia przyznał się do winy. Wtedy lord Eddard rozkazał mu udać się do Bożego Gaju, żeby się oczyścił. Postawiono nawet strażników, którzy mieli pilnować, aby Bran całą noc spędził na rozmyślaniach o swojej winie. Kiedy nastał ranek, nikt nie mógł znaleźć Brana. Okazało się, że śpi w najlepsze w konarach jednego z najwyższych drzew strażniczych gaju. Ojciec rozzłościł się, lecz nie potrafił powstrzymać śmiechu.
Ty nie jesteś moim synem,
powiedział do Brana, kiedy ten zszedł na ziemię.
Ty jesteś wiewiórką.
No dobrze. Skoro już nie możesz wytrzymać bez wspinania się, niech i tak będzie. Staraj się tylko, żeby nie widziała tego matka.
I Bran starał się, choć zdawał sobie sprawę, że ona wie wszystko o jego wyczynach. Nie mogąc znaleźć sprzymierzeńca w jego ojcu, zwróciła się do innych. Stara niania opowiedziała mu historię o niegrzecznym chłopcu, który wspiął się zbyt wysoko i został porażony piorunem, a potem przyleciały wrony i chciały wydziobać mu oczy. Bran nie przestraszył się zbytnio. Na szczycie zburzonej wieży pełno było wronich gniazd. Czasem zabierał ziarno do kieszeni i wspinał się na nią, a wrony jadły mu z ręki. Żadna nigdy nie próbowała wydziobywać mu oczu. Kiedy indziej, maester Luwin ulepił z gliny małą postać chłopca, ubrał ją w ubrania Brana i rzucił z muru na dziedziniec, chcąc zademonstrować Branowi, co by się z nim stało, gdyby spadł. To mu się nawet podobało, lecz po całym eksperymencie Bran spojrzał na Luwina i powiedział:
tylko, że ja nie jestem z gliny, a poza tym ja nigdy nie spadam.
Potem przez jakiś czas strażnicy gonili za nim, gdy tylko któryś zauważył go na dachu. Bardzo lubił te chwile. Przypominało mu to zabawę z braćmi, tyle tylko, że zawsze wygrywał. Żaden ze strażników nie potrafił wspinać się tak dobrze jak on, nawet Jory. Przeważnie jednak wcale go nie widzieli. Ludzie prawie nigdy nie patrzyli w górę. To jeszcze jedna rzecz, której nauczył się w czasie swoich wspinaczek. Wydawało mu się wtedy, że jest niewidzialny. Lubił też uczucie podniecenia, kiedy zaciskał palce na kamieniach i wciskał stopy w szczeliny, wspinając się po murze. Często chodził po nich boso. Czuł wtedy, że ma cztery dłonie, a nie dwie. Przyjemność sprawiał mu nawet słodki ból, który potem czuł w mięśniach. Lubił smak powietrza wysoko w górze, słodkiego i rześkiego niczym zimowa brzoskwinia. Lubił ptaki, wrony na szczycie zburzonej wieży, malutkie wróble w szczelinach między kamieniami, starą sowę drzemiącą na zakurzonym poddaszu nad starą zbrojownią. Bran znał je wszystkie. Przede wszystkim lubił chodzić w miejsca, gdzie nikt nie chodził, skąd tylko on mógł podziwiać szare, rozległe Winterfell. Czuł wtedy, że cały zamek staje się jego kryjówką. Ulubionym miejscem jego wypraw stała się zburzona wieża. Kiedyś pełniła funkcję strażnicy i była najwyższą wieżą w Winterfell. Dawno temu, 100 lat przed urodzinami jego ojca, piorun uderzył w wieżę i wybuchł w niej pożar. Górna część wieży, 1/3 całości, zapadła się do środka. Później nikt nie próbował jej odbudować. Czasem ojciec posyłał do jej podziemi szczurołapów, żeby oczyścili gniazda, które szczury zakładały wśród gruzu i gnijącego drewna. Poza Branem i wronami nikt nie ośmielił się wspiąć na postrzępiony szczyt budowli. Potrafił dostać się tam 2 drogami. Można było wspinać się bezpośrednio po murze wieży, lecz jego kamienie obsuwały się, ponieważ wiążąca je zaprawa skruszała. Najlepsza droga zaczynała się w Bożym Gaju. Bran wspinał się tam na wysokie drzewo strażnicze, potem, skacząc z dachu na dach, przechodził po zbrojowni, zawsze boso, żeby strażnicy go nie usłyszeli. Dzięki temu docierał do ślepej części pierwszej wieży. Ta przysadzista, okrągła forteca, najstarsza część zamku, była wyższa niż się wydawało. Mieszkały tam tylko szczury i pająki, ale kamienne ściany wciąż znakomicie nadawały się do wspinaczki. Można było dostać się prosto na górę, gdzie siedziały chimery wpatrzone ślepymi oczyma w przestrzeń, a potem dalej na północną stronę, zwieszając się na rękach i przerzucając od jednej chimery do drugiej. Stamtąd, jeśli się dobrze wyciągnąć, pozostawał już tylko skok na zburzoną wieżę, która w tamtym miejscu pochylała się mocno. Potem jeszcze tylko z 10 stóp wspinaczki po poczerniałych kamieniach, a na samej górze czekały już wrony, żeby sprawdzić, czy nie przyniósł ziarna. Bran przewieszał się właśnie wprawnie z chimery na chimerę, kiedy usłyszał jakieś głosy. Tak go to zaskoczyło, że niemal puścił kamienny występ. Nigdy dotąd nie spotkał nikogo w pierwszej wieży.
Nie podoba mi się to.
Rozległ się kobiecy głos. Tuż pod nim ciągnął się rząd okien, a głos dochodził z ostatniego.
Ty powinieneś zostać namiestnikiem.
Niech bogowie bronią. To nie dla mnie za dużo obowiązków.
Nie będziemy mogli ufać Starkowi, jeśli otrzyma taką władzę. Będziemy mieli drugiego Jona Arryna. Dlaczego on się zgodził?
Bran wciąż wisiał, nasłuchując i bojąc się wykonać jakikolwiek ruch. Bał się, że zobaczą jego stopy, kiedy będzie przerzucał ciało do kolejnej chimery.
Powinnaś się cieszyć, że tak postąpił. Twój mąż równie dobrze mógł się zwrócić do jednego ze swoich braci albo do Littlefingera. Wolę raczej honorowego wroga niż ambitnego.
Powinnam była nalegać, żeby ciebie mianował. Robert pewnie by mi uległ, gdybym bardziej naciskała. Byłam pewna, że Stark odmówi.
Rada z wieżywcem Neda Starka. Gdy miał więcej rozumu, zostałby na północy. Tam jest jego miejsce.
Bran zdał sobie sprawę, że oni rozmawiają o jego ojcu. Chciał usłyszeć więcej. Jeszcze tylko kilka stóp. Ale zauważą go, jeśli wychyli się przed okno.
Trzeba go pilnie obserwować.
Ja wolę obserwować ciebie. Wracaj tu.
Starków nigdy nie obchodziło nic, co działo się na południe od przesmyku. Nigdy. Dlatego moim zdaniem on prowadzi jakąś grę. Inaczej by się nie zgodził.
Może uznał to za swój obowiązek wobec króla. Może pragnie zapisać swoje nazwisko wielkimi literami w kronikach historycznych, albo chce uciec od żony. Może jedno i drugie. Może mieć tysiące powodów. Moim zdaniem on po prostu raz w życiu chce się porządnie wygrzać.
Robert kocha go jak brata. Czy nie dostrzegasz niebezpieczeństwa? Już dość kłopotów ze Stanisem i Renly. Ale Starka Robert z pewnością będzie słuchał. Jego żoną jest przecież siostra Lysy Arryn. Chyba nie wątpisz, że oni spiskują przeciwko nam. Dziwi mnie, że nie ma jej tutaj.
Bran spojrzał w dół. Pod oknem znajdowała się wąska półka, szeroka zaledwie na kilka cali. Spróbował opuścić się na nią. Nie dosięgnął. Za daleko.
Bez względu na to, co ta kobieta Arrynów wie lub przypuszcza, nie ma żadnych dowodów. A może jednak ma?
Oczywiście, że nie. Sądzisz, że to ją powstrzyma? Ma syna i z pewnością gotowa byłaby zrobić to samo dla niego, co ja dla mojego chłopca.
Matki. Czasem wydaje mi się, że po urodzeniu dziecka w waszych umysłach zachodzą jakieś zmiany. Wszystkie jesteście szalone.
Bran badał wzrokiem półkę. Mógłby spróbować puścić się. Półka była za wąska, by na nią zeskoczyć, lecz gdyby opadając złapał się jej krawędzi, a potem podciągnął, tylko że z pewnością by go usłyszeli i podeszli do okna. Nie do końca rozumiał to wszystko, co słyszał, lecz nie miał wątpliwości, że słowa te nie były przeznaczone dla jego uszu.
Jesteś równie ślepy i uparty jak Robert.
Jeśli chcesz przez to powiedzieć, że ja patrzę podobnie jak on, to zgadzam się z tobą. Widzę mężczyznę, który prędzej by zginął, niż zdradził króla.
Jednego już zdradził. Czyżbyś zapomniał? Mówię ci, widziałam wyraźnie we śnie. Wilk wielki jak koń, który pożera padlinę gnijącego jelenia. Jak myślisz, co to znaczy?
To znaczy, że powinnaś przywiązywać mniejszą wagę do snów. A jesteś pewna, że śnił ci się wilk, a nie lew? Mówię ci, Stark jest lojalny.
O, wcale temu nie przeczę. Ale co się stanie, kiedy Robert umrze, a na tronie zasiądzie Joff? Im szybciej to nastąpi, tym bardziej będziemy bezpieczni. Z każdym dniem mój mąż staje się coraz bardziej niespokojny. A będzie jeszcze gorzej, jeśli Stark pozostanie u jego boku. On wciąż kocha jego siostrę. Tę mdłą, dawno zmarłą 16-latkę. Ani się obejrze, jak mnie odstawi dla jakiejś nowej liany.
Bran poczuł nagle strach. Zapragnął wrócić tam, skąd przyszedł. Odnaleźć braci. Tylko co im powie? Zdecydował, że musi podkraść się bliżej. Zobaczyć, kto rozmawia.
Powinnaś mniej myśleć o przyszłości, a więcej o przyjemnościach chwili.
Przestań!
Bran usłyszał uderzenie ciała o ciało, a potem rozległ się śmiech mężczyzny. Bran podciągnął się, siadł na chimerze i wszedł na dach. To nie było trudne. Przeczołgał się po dachu do następnej chimery, tuż nad oknem, z którego dochodziły głosy.
Mam już dość tego całego gadania, siostro. Bądź już cicho i chodź tutaj.
Bran usiadł na chimerze, objął ją mocno nogami i zwiesił się głową w dół. Trzymając się mocno nogami, wyciągnął głowę w stronę okna. Świat, który widział, stał na głowie. Dziedziniec w dole pływał dziwnie. Jego kamienie wciąż pozostawały wilgotne po roztopionym śniegu. Zajrzał do środka. W pokoju zmagało się ze sobą dwoje ludzi. mężczyzna i kobieta. Oboje byli nadzy. Bran nie potrafił powiedzieć, kim są. Mężczyzna, odwrócony do Brana tyłem, zasłaniał przed nim kobietę, przyciskając ją do ściany. Bran usłyszał miękkie, wilgotne odgłosy. Zdał sobie sprawę, że mężczyzna i kobieta całują się. Patrzył szeroko otwartymi oczami, przerażony, ze ściśniętym gardłem. Mężczyzna trzymał dłoń między nogami kobiety i pewnie ją ranił, gdyż kobieta zaczęła pojękiwać chrapliwie.
Przestań. Och, proszę.
Mówiła to jednak bardzo cicho i nie odpychała go. Zanurzyła dłonie w czuprynie złocistych włosów mężczyzny i przyciągnęła jego twarz do swoich piersi. Teraz Bran ujrzał jej twarz. Oczy miała zamknięte, usta rozchylone. Potrząsała złocistymi włosami, kołysząc głową z boku na bok. Bez trudu rozpoznał w niej królową. Musiał wydać z siebie jakiś dźwięk, gdyż kobieta otworzyła niespodziewanie oczy i znieruchomiała, wpatrzona w niego. Krzyknęła przeraźliwie. Potem wszystko wydarzyło się w jednej chwili. Kobieta odepchnęła mężczyznę gwałtownie i pokazała ręką, nie przestając krzyczeć. Bran spróbował się podciągnąć, przybliżając tułów do chimery, lecz zrobił to za szybko. Jego dłonie musnęły tylko gładki kamień, a nogi zbyt wcześnie puściły chimerę. Spadał. Okno mignęło tuż obok, a on poczuł chwilowy zawrót głowy. Wyciągnął szybko ramię i chwycił krawędź kamiennej półki. Dłoń ześliznęła się, lecz złapał się drugą ręką. Wisiał tuż przy ścianie, z trudem łapiąc oddech. W oknie nad nim pojawiły się twarze. Królowa. Dopiero teraz Bran rozpoznał jej towarzysza. Byli do siebie tak podobni, jak odbicia w lustrze.
Widział nas.
Rzeczywiście.
Dłoń Brana zaczęła się zsuwać po kamieniu. Chwycił półkę drugą ręką. Paznokcie jego palców wbijały się bezskutecznie w kamień. Mężczyzna wyciągnął ramię.
Podaj mi rękę, zanim spadniesz.
Bran chwycił jego rękę z całych sił. Mężczyzna podciągnął go na półkę.
Co ty robisz?
Mężczyzna nie zwracał na nią uwagi. Był bardzo silny. Postawił Brana na kamiennym parapecie.
Ile masz lat, chłopcze?
7.
Na ramieniu mężczyzny widniały głębokie zadrapania po paznokciach Brana. Puścił jego ramię. Mężczyzna spojrzał na kobietę.
Czego się nie robi z miłości?
Powiedział, wykrzywiając twarz i popchnął Brana. Bran wyleciał w powietrze, krzycząc przeraźliwie. Nie miał już się czego chwycić. Przed sobą miał cały dziedziniec. W oddali wył wilk. Wrony kołowały nad wieżą, czekając na ziarno.